Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Zbigniew Minek, radny Klubu Zielona, razem z naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodajmy to od ekonomii, jak zwykle sobie z panem doktorem zaczniemy rozmowę. Jeśli spojrzeć na wszystkie wskaźniki gospodarcze, one przez cały czas są niemalże na tym samym poziomie. Można byłoby powiedzieć, że na dobrym poziomie.
Tak.
I ma Polska szczęście. Aktualnie mamy ewidentny boom gospodarczy, boom inwestycyjny. Jak pan myśli, długo się będzie utrzymywała taka właśnie siła, z jaką rozpędzana jest w tej chwili gospodarka? Ja wiem, że to jest trudne, bo to trochę wróżenie z fusów. Zależy to od bardzo wielu czynników.
Natomiast na tę chwilę nie widać takich mocnych zagrożeń, które mogłyby temu przeszkodzić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że występuje zawsze jakiś taki cykl koniunkturalny i taka dobra sytuacja nie trwa w nieskończoność. I w momencie, kiedy jest bardzo dobrze, należy się przygotowywać do okresu, kiedy będzie trochę gorzej, żeby nie było sytuacji takiej, że w momencie, kiedy nastąpi pewne załamanie, recesja czy spowolnienie gospodarcze, żeby nie było tak, że dochody się zmniejszą, a no wydatki ciężko jest zmniejszyć, bo wiele wydatków jest sztywnych, chociażby wynagrodzenie budżetówki. Trudno mi jest dzisiaj sobie wyobrazić, że kiedy będzie gorzej w budżecie państwa, kiedy dochody będą mniejsze, że będzie można obniżyć wydatki chociaż poprzez obniżenie wynagrodzeń dla strefy budżetowej.
Co więcej, przez cały czas mówi się o tym, że te wydatki na strefę budżetową powinny rosnąć. Tego domagają się pracownicy.
Oczywiście, to jest
wszyscy.
Taka tendencja.
Mamy kwestię lekarzy w tej chwili w naszym kraju.
Tak,
nowy minister zaczyna
grupa.
Z nimi rozmawiać. Będą
kolejne grupy.
Oczywiście.
Wybory będą się zbliżały,
naturalne.
Więc poszczególne grupy będą naciskały. No a trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy jest dobrze, to trzeba bardziej spłacać dług, no bo my cały czas mamy coraz większy dług publiczny, coś, co kiedyś będzie trzeba spłacać i należałoby w dobie dobrej koniunktury o tym pomyśleć, czy część pieniędzy może jakoś tak proinwestycyjnie, które będą długookresowo pracowały, a z drugiej strony, jeżeli nie mamy pomysłu na proinwestycje, to nie na większe wydatki, nie na konsumpcję, tylko bardziej na chociażby spłatę długu.
A sklepy będą miały się gorzej po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę? Pańskim zdaniem, czy tu się coś zmieni na rynku? Bo gdzieś będą musieli pracodawcy sobie to odbić. Ja dzisiaj czytałem informację o tym, że biorąc pod uwagę fakt, że niedziela kończy się o godzinie zero, to pracownicy Biedronki już wiedzą, że w te dwie niedziele, które na początku są wprowadzane jako wolne od pracy, będą przychodzić o 0,15, bo tak pracodawca zdecydował, czyli nie będą zaczynali rano, tylko aby nadrobić nieco ten stracony czas. Oczywiście to pewnie nie będzie się wiązało z tym, że sklep będzie czynny, czyli niekoniecznie
tak,
pani kasjerka. Będzie musiała tam
wziąć,
ale prace te wszystkie magazynowo.
Wydaje się, że tak, że również klienci będą mieli mniejszą dostępność. Skoro oni nie będą przychodzili, bo będzie zamknięte, to nie będą dokonywali zakupów, a sklepy no, zarabiają na klientach.
Oczywiście.
Więc jeżeli właściciele sklepów będą mieli możliwość przeniesienia tych kosztów na klientów, to zrobią.
Wiele osób, które oceniało tą ustawę, mówią, że ona ewoluowała dość dziwnie, bo okazało się, że tych odstępstw od niemożliwości handlu pojawiło się mnóstwo, jest ich zapisanych kilkanaście i już widać pewnego rodzaju ruchy, począwszy od tych głośnych, które związane były z państwową, notabene spółką Orlen, która rozszerza swoją działalność. No, może za moment się okazać, że w Polsce będziemy jechali do marketu, który będzie stacją benzynową, tak na dobrą sprawę.
No to prawda, to tutaj jest dobra informacja dla stacji benzynowej, bo jeżeli ona się rozwinie i będzie pozyskiwała klientów w momencie, kiedy nie będą oni mogli dokonywać zakupów gdziekolwiek indziej, to również pewne przyzwyczajenie może nastąpić i w dniach, kiedy te sklepy są czynne, też częściej będą mogli tam zaglądać.
Inna sprawa jest, że też koncerny paliwowe łączą się z koncernami czysto handlowymi. Już widać na niektórych stacjach benzynowych, że sieciowały
znane
się.
Znane marki, tak.
Tak, pojawiły się znane marki sklepów. Jeśli spojrzeć na małe sklepiki, które generalnie są wszędzie, niedawno jedna z sieci przechodziła rebranding, możemy powiedzieć chyba wprost, że chodzi o Żabkę. Żabka się teoretycznie tylko zrebrandowała, ale jeśli się przyjrzeć, co pojawiło się w logotypie i podejrzewam, że pojawia się to również w zapisach, to przy każdej Żabce mamy dopisek kafe. A co za tym idzie? No skoro ona jest kafe, będzie kawiarnią, tak?
Tak,
na dobrą sprawę.
No oczywiście trudno jest dopasować te ustawodawstwo, no bo przedsiębiorcy no, liczą każdą złotówkę i jeżeli jest możliwość ominięcia pewnych przepisów, to będą to robili. I to są, no, to jest zmniejszanie jak gdyby wolności, bo tak naprawdę to klienci powinni wybierać.
No tak, ale jak dyskutować z argumentem takim, który się pojawia bardzo często, a Niemcy mają nieczynne i jakoś żyją i są lepiej od nas rozwinięci gospodarczo i od lat w Niemczech w niedzielę, może tam z jakimiś sprytnymi wyjątkami, które są ustalone parę razy w roku, po prostu do sklepu się nie wejdzie.
No to prawda, no ale
i
to jest jednak...
nie tylko Niemcy, bo
tak,
jeszcze w kilku krajach...
Tak, to jest inna mentalność, inne społeczeństwo, tam faktycznie wolne dni więcej jak gdyby korzystają, restauracje chociażby lub ta wysoka kultura. No jeżeli moglibyśmy taki model przenieść do nas bezpośrednio wraz z ich zarobkami, no to świetnie.
Zastanawiam się, jak mogą działać kina, bo te mają być wyłączone i już sobie myślę, jak rozwiążę tę kwestię, na przykład Galeria Focus Mall w Zielonej Górze, no bo trudno sobie wyobrazić, że będzie otwierany taki potężny budynek, tylko po to, żeby ludzie wchodzili do kina. Nie wiem, alternatywne wejścia, czy jak to będzie zorganizowane, trudno powiedzieć, ale no chyba, że kino też zrezygnuje. Skoro nieczynne, to nieczynne. Tak.
Pewnie jakieś dostosowania będą. No, pytanie, jeżeli zostanie to wprowadzone, jak do tego podejdą klienci, czy będą z tych rozwiązań zadowoleni, bo może jest taka też, nie wiem, tendencja, że za jakiś czas, jakbyśmy zapytali, czy to rozwiązanie było słuszne, może będzie słuszne, no nie wiem, no zobaczymy. Natomiast no, na dzisiaj przedsiębiorcy mają problem, tak, no bo stracą część przychodów i będą próbowali w którymś miejscu to sobie odrobić.
No na razie wszyscy mówią, że przede wszystkim będzie dotykało to tych wielkich, ci mali będą mogli otwierać swoje sklepiki, czyli jeśli ktoś ma nieobrędowany nawet sklepik osiedlowy i będzie w nim właściciel, zresztą tak jak teraz się to odbywa, to będzie mógł być otwarte, więc ci, którzy będą chcieli coś kupić, do marketu nie pójdą, ale na stację benzynową albo domowego osiedlowego sklepiku będą
patrzeć
mogli.
Patrzeć z punktu widzenia, żeby, nie wiem, dawać większe szanse mniejszym, to może jest dobre rozwiązanie, tak? Natomiast nie wiem, czy z punktu widzenia klientów.
I jak wpłynie to na rynek pracy, czy rzeczywiście, bo tutaj się wiele osób też obawia, że mogą się pojawiać jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o ilość osób zatrudnionych, no to jest jakby jasne, wypada nam...
To prawda, fakt, że dzisiaj akurat takie rozwiązanie o tyle ma miejsce, że ten rynek pracy jest dobry, że nie ma dużego bezrobocia, bo całkowicie inaczej byśmy rozmawiali o tym temacie, jeżeli by dzisiaj doskwierało duże bezrobocie.
No, biorąc pod uwagę wskaźniki, jakie dotyczą Zielonej Góry, to można powiedzieć,
bezrobocie naturalne.
Że u nas jest wręcz idealnie na poziomie naturalnym w tej chwili. To są chyba 3 punkty procentowe. Zostawmy to, ale to, o czym teraz porozmawiamy, poniekąd będzie korespondowało z tymi wszystkimi wskaźnikami, które mówią o boomie gospodarczym. Pomysł na rozszerzenie strefy aktywności gospodarczej o kolejną strefę w mieście, czy właściwie wybudowanie od zera nowej. To jest pańskim zdaniem też taki dobry krok w rodzaju ekonomicznym oczywiście, żeby zabezpieczyć się już teraz przed tym, jak za jakiś czas będą funkcjonować rynki. Wiadomym jest, że jeśli teraz powstanie strefa, że jeśli powstaną na niej zakłady pracy i zaczną funkcjonować, no to teoretycznie będą. Gdyby przyszły cięższe czasy, mogą nie pojawiać się inwestorzy.
To prawda. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, bo my widzimy, co się dzieje na strefie w Kisielinie i te działania władz miasta są jak najbardziej trafione. Tym bardziej, jak pan redaktor stwierdził, że skoro chcemy stworzyć nową strefę ekonomiczną, to są pewnie jakieś rozmowy, że są potencjalni i chętni.
No już wymienia się nawet konkretne firmy. Ja nie wiem, ile jest w tym prawdy, a ile są to jakieś tam tylko opinie obiegowe, nazwijmy to, co do tego, kto mógłby się pojawić na tej nowej strefie, ale mówi się na przykład o bardzo znanych wielkich koncernach.
No to bardzo dobrze, bo wiadomo, że na rynku jest rywalizacja. Te wielkie koncerny nie mogą być wszędzie. One muszą jakąś jedną lokalizację wybrać, więc jeżeli jest szansa na to, żeby pozyskać takiego inwestora do Zielonej Góry, to bardzo dobrze, bo tak jak pan redaktor słusznie stwierdził, to jest szansa na taki długookresowy pobyt tego inwestora. My nie wiemy, jak będzie w przyszłości, tak jak mówiliśmy o tym cyklu koniunkturalnym, prawdopodobnie też będzie za jakiś czas mniejszy napływ inwestorów, dlatego warto jest wyprzedzić inne regiony o krok i już dzisiaj ich pozyskać.
Ale wie pan, że są tacy, którzy mówią, przede wszystkim słyszą jeden konkretny argument, który przemawia do nich, żeby nie budować nowej strefy gospodarczej, bo zostanie wycięty las. Akurat co do tego lasu jest to rzecz bardzo specyficzna, bo tu mówimy o lesie czysto przemysłowym, lesie sosnowym, w którym gospodarkę swoją uprawową prowadzą Lasy Państwowe, więc ten las i tak pewnie zniknąłby za jakiś czas. Zresztą to wszystko jest rozpisane, to jest do sprawdzenia. Wystarczy udać się do Dyrekcji Lasów Państwowych. Oni mają konkretny harmonogram wycinki.
Działania, oczywiście.
I to, co ma się wydarzyć za jakiś czas, na przykład w okolicach osiedla Pomorskiego, Morskiego i tak się wydarzy, więc to nie jest tak, że jeśli dzisiaj nie rozszerzymy tej strefy i nie zostaną tam dokonane, to ten las będzie rósł cały czas. Ale wie pan, no są ludzie, którzy mówią tak, no wszystko pięknie, ale całe życie tam chodziłem na grzyby, tak, jeżdżę po lesie rowerem, biegam, no jest to jakiś argument, natomiast nie zastanawiamy się często, będąc w lesie, czy to jest las gospodarczy, czy też mniej gospodarczy.
Oczywiście, no po pierwsze, no ja uważam, że jeżeli ma miasto się rozwijać, jeżeli mieszkańcom ma się żyć lepiej, no to musi być głównie przedsiębiorcom lepiej. Im więcej przedsiębiorstw, tym większa szansa na znalezienie dobrej pracy. No bo trudno mi sobie wyobrazić, że jeżeli narzekamy dzisiaj na inwestorów, że oni proponują kiepskie miejsca pracy, to jeżeli będziemy się ich pozbywali, że te miejsca pracy lepsze będą. Im więcej inwestorów, tym większa konkurencja z ich strony na pozyskanie pracownika, więc tutaj każdy zielonogórzanin ma większe szanse wyboru.
Tylko jedni to rozumieją, a inni jakby tego nie rozumieją, bo no, zestawiają to, proste, mówią tak, dzisiaj mam pracę, tak, nie przejmuję się, nic nie wskazuje na to, że firma, w której pracuję, zostanie zlikwidowana, zbankrutuje czy cokolwiek innego. Jest okej, mam szansę pracować do emerytury być może nawet, ale chcę mieć ten las.
Tak,
i po co mi nowy
niestety
inwestor?
Często patrzymy na czubek własnego nosa, oczywiście. Więc po to wybieramy osoby, które będą podejmowały odpowiedzialne, długookresowe decyzje dla rozwoju miasta, władze miasta, żeby one brały na siebie odpowiedzialność. Muszą podejmować takie trudne decyzje, bo nie ma lokalizacji w Zielonej Górze, gdzie byśmy mogli taką strefę stworzyć, gdzie 100% mieszkańców będzie zadowolonych.
No, są tacy, którzy mówią, oczywiście są tacy, którzy powiedzą, no przecież mamy ogromne tereny, połączyliśmy się z gminą, to budujmy fabryki gdzieś w jakimś bliżej niedookreślonym miejscu, bo tam są same ugory, jakieś pola, których nikt nie uprawia i tak dalej. No tak ludzie powtarzają tego rodzaju prawdy.
Natomiast zawsze, jeżeli takie coś próbujemy mówić, to wcześniej popatrzmy z punktu widzenia inwestora. Jeżeli my byśmy byli inwestorem, to gdzie byśmy chcieli swoją działalność mieć? No wiadomo, że jest ważna infrastruktura, czyli ten węzeł komunikacyjny S3 i w tamtą stronę łatwiej będzie się poruszać. To jest właśnie idealne miejsce pod
strefę. To jest niezwykle istotne dla dużych inwestorów, takich, którzy budują zakłady produkcyjne, żeby mieć szybki dostęp czy do kolei,
no,
czy do tras szybkiego ruchu. Wie pan, bo ja przez analogię myślę sobie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdzieś pomiędzy Zatoniem a Jarogniewicami na jakimś polu, które być może do kogoś należy, ale pewnie można od niego odkupić, powstałaby fabryka czy cała strefa związana z fabrykami. Tylko już widzę tych wszystkich mieszkańców mniejszych miejscowości przyłączonych, którzy za moment mówiliby, no wszystko pięknie, tylko dlaczego teraz obok mojego domu przejeżdżają tiry, tak? Całymi
tak,
dniami.
Oczywiście i to będzie dusza odległość do chociażby S3. Jeżeli tutaj jest przy samej S3, to tak naprawdę żadnym mieszkańcom nie będzie to przeszkadzało. Proszę zauważyć, że ta strefa nie ma powstać gdzieś przy domach mieszkalnych.
Ja też nie wierzę, natomiast, że inwestor chciałby być gdzieś tam i myśleć o tym, jak ma się przemieszczać.
To dodatkowa sprawa, no, natomiast trudno mi sobie wyobrazić taką lokalizację, o której pan redaktor wspomniał, no bo te zakłady produkcyjne będą coś tworzyły, no i ten towar trzeba będzie gdzieś dowieźć i trzeba będzie dojechać do tej S3 poprzez różnego rodzaju miejscowości, czyli przy różnego rodzaju domach mieszkalnych by poruszał się jakiś duży transport. To w ogóle jest nieporozumienie.
Pan, wyjeżdżałem ostatnio z Drzonkowa w stronę Jędrzychowa, czyli do tego nowo powstałego ronda, które tam jest. I z Drzonkowa, z ośrodka wojewódzkiego wyjeżdżałem. Tam jest taki wąski asfalt pomiędzy budynkami mieszkalnymi i gdzieś, nie wiem, czy ten tir zabłądził, czy nie, ale potężny tir z dodatkową naczepą jechał tamtędy i tak sobie pomyślałem, no nie chciałbym. Nie chciałbym mieszkać w takim domu, gdyby mi tego rodzaju samochody codziennie jeździły pod oknami. Nie wiem, czy to była jednorazowa rzecz, że to jakiś zabłąkany tir, czy po prostu tak się dzieje.
No, dlatego trzeba się cieszyć, że znalazł się taki obszar blisko węzła komunikacyjnego S3, gdzie jeszcze jest, jak pan redaktor stwierdził, las gospodarczy. No to jest las, no to jest normalna gospodarka leśna lasów państwowych, że no, są drzewa, ale później się je wycina na pozyskanie drewna i później się kolejnie sadzi, więc no, to jest normalna gospodarka. No, nie wiem, to może w Zielonej Górze też nie ścinajmy trawy, no bo niech będzie ekologia w pełni, nie podcinajmy drzew. No bo to traci na tym jak gdyby krajobraz zieleni. No nie, no jak najbardziej. No cieszmy się właśnie, że jest taka lokalizacja, że ten las gospodarczy nie ma tam jakichś takich specjalnych, pięknych drzew szlachetnych, że będzie mógł być wycięty po to, żeby powstała strefa. Niestety ja obawiam się, że wiele takich sygnałów będzie teraz do nas dochodziło, bo część mieszkańców, chyba mała część, ale jednak traktuje wszelkie rozwiązania z wyborami zbliżającymi się. Mi jest sobie to trudno wyobrazić, że przykładowo na święto Zielonej Góry, na winobranie, jeżeli byśmy pozyskali, nie wiem, jakiś świetny zespół za nieduże pieniądze, nie wiem, jakiś taki, gdzie, nie, Depeche Mode powiedzmy, tak, no to będzie krytyka, bo ktoś powie, pięknie, zaprosili taki zespół, bo są wybory. Jak nie będzie taki zespół zaproszony, to będą narzekali, że kiepskie winobranie, bo jest kiepska oferta artystyczna.
I pokażmy im w wyborach, co myślimy na ten temat.
Tak naprawdę, jeżeli byśmy mieli w ten sposób postępować, to najlepiej zrezygnować w roku wyborczym z winobrania, bo wtedy nie będzie głosów na to, że prezydent próbuje robić kampanię na winobraniu.
Może to wszystko wiąże się jednak odrobinę z naszą mentalnością. Pewnie nie wszystkich osób, bo nie każdy myśli o tym, że są wybory. Podejrzewam, że wielu będzie takich, którzy nawet nie wiedzą.
Oczywiście.
Że są wybory w tym roku. Aczkolwiek odnoszę to do tego, dzisiaj został opublikowany tak zwany barometr zaufania, który pojawia się rokrocznie. On jest oczywiście robiony w skali globalnej, to jest ranking państw i postrzegania obywateli danych państw różnego rodzaju instytucji. No, Polska niemalże w każdym obrębie jest bardzo daleko w tyle. Biznes na przykład, który na całym świecie cieszy się bardzo wysokim poziomem zaufania mieszkańców, bo mieszkańcy wiedzą, po co jest ten biznes. W Polsce niespełna 50% Polaków ufa biznesowi. Odstajemy tutaj od wielu krajów, ja już nie mówię o potęgach gospodarczych. Z politykami jest jeszcze gorzej. Politycy, jeśli chodzi o zaufanie w Polsce, politycy, klasa rządząca, partie polityczne, to już jest w ogóle dramat. Można byłoby wymieniać kraje pokroju Burkina Faso, które będą miały podobny poziom zaufania. No, ale tak, no, Polacy po prostu to postrzegają, to się nie bierze znikąd.
No właśnie, znikąd to się nie bierze, więc no powinniśmy patrzeć cały czas na jednak na to, żeby przedsiębiorcom żyło się lepiej. I tutaj, nie wiem, to jest pewne obracanie kota ogonem, bo ja już widzę, jakie byłyby głosy krytyki i to byłyby wtedy w pewien sposób duży uzasadnione, gdyby jednak strefa w Kicielinie była pusta. I wtedy można byłoby mieć zastrzeżenia do władz miasta, że nie potrafią pozyskać inwestorów. No bo no takie głosy się pojawiały.
Ja pamiętam
niedawno
polityków, którzy jak mantrę powtarzali, kiedy powstawała strefa w Kisielinie, że nic tam nie będzie. Prezydent mówił o kilku tysiącach miejsc pracy w jakiejś perspektywie, które będą powstawały. I byli tacy, którzy co miesiąc potrafili podczas sesji zadawać pytanie, co z kolejnymi miejscami pracy, co z kolejnymi miejscami pracy. To jakby naturalnie ustało, no bo pytania stają się bezzasadne. No wszyscy ci, którzy odrobinę się tym interesują, pojadą do Kisielina, to widzą, co się tam dzieje. Widzą, jak się SAK rozwinął. Aczkolwiek, no, zawsze można do tego w ten sposób podchodzić, bo niemalże każda dziedzina życia samorządowego, czy okołopolitycznego, no, może być nacechowana w taki, a nie inny sposób.
No, to prawda, jak najbardziej. Dlatego, no, mi się jednak wydaje, że znaczna większość mieszkańców Zielonej Góry dla nich nie jest ważne to, że jest rok wyborczy, że tak naprawdę każdy rok powinien tak samo funkcjonować. Dla nich jest ważniejsze, żeby w każdym roku był ciekawy program artystyczny, chociażby na winobranie, a nie, że to jest rok wyborczy. Także nie patrzmy na to, czy to jest rok wyborczy, bo jeżeli tak będziemy robili, to...
Będzie wam procedować teraz w ciągu najbliższych miesięcy
pewnie
w ratuszu?
Pewnie ileś osób będzie za każdym razem próbowało tutaj uszczypliwości, mówiąc, że o, coś robione jest, bo są wybory. Ale to trzeba być na to odpornym, bo ja widzę od momentu, kiedy jestem radnym niedługo 3 lata, no to nie było okresu, żeby coś się nie działo. Cały czas są różnego rodzaju plany rozwoju. Również dzisiaj są, i w jakiś czas temu były plany rozwoju, chociażby budowa obwodnicy południowej, która nie będzie wybudowana w tym roku wyborczym, będzie wybudowana później, nie wiemy kiedy to się uda.
Czy ale zawsze będzie można powiedzieć, że idą wybory,
Te działania były robione nie w ostatnim roku wyborczym, czyli tylko przez całą kadencję. Więc ja myślę, że Zielonogórzanie jednak doceniają to, co się zmienia w Zielonej Górze na dobre, a wracając do tej strefy ekonomicznej, no to tylko się cieszmy. Gdzie są ci, którzy krytykowali strefę w Kisielinie, że nie będzie inwestorów? Teraz krytykują, że ma powstawać kolejna? Skoro widzą, że jest takie zainteresowanie, skoro widzą, jaki jest to potencjał z punktu widzenia chociażby miejsc pracy, które w jakiejś perspektywie będą być może dla Zielonej Góry bardzo potrzebne.
Że o tej strefie mówiono już od dawna, od momentu, kiedy powstały plany tego łącznika z S3 przy osiedlu Pomorskim. Już wtedy zastanawiano się, czy to nie będzie dobry teren na strefę inwestycyjną, no ale zawsze można mówić o tej strefie i o tym, co ma tam powstać. Oto w ten sposób, że prezydent prezydent obudził się rano i mówi, to tu sobie zrobię strefę.
Można oczywiście patrzeć na czubek swojego nosa, mówiąc, że ale w tej strefie są takie firmy z takimi miejscami pracy, które mi nie odpowiadają, bo ja tam nie znajdę zatrudnienia. Tak? Że kiepska jakość, że to raczej dla Ukraińców. No ale z drugiej strony patrzmy, no im więcej tych miejsc pracy, tym mam większą możliwość wyboru. Jeżeli nie ja, to ktoś inny z moich sąsiadów być może będzie pracował i jeżeli zobaczymy na wskaźniki wynagrodzeń w Zielonej Górze, to my się znacznie bogacimy. Chociażby potwierdzają to takie rzeczy jak budowa nowych salonów samochodowych. Za chwilę ma być Mercedes. No, nie sądzę, żeby Mercedes chciał powstać w miejscu, w którym mieszkańcy mają niskie dochody.
A jeśli popatrzymy na ilość samochodów na ulicach, to już to w ogóle może świadczyć o poziomie zamożności, który zmienił się na przestrzeni lat, chociaż inna sprawa, że część samochodów
teraz
pewnie jest
liczmy dużo tańsza na to, że będzie tych samochodów nie aż tak dużo przybywało, ale że jakościowo będą coraz młodsze, żeby mniej spalin wydalały i żeby było bezpieczniej.
Będziemy mieli zupełnie młode, niemalże noworodki, jeśli chodzi o autobusy. I to z całą pewnością już wpłynie na komfort podróżowania po Zielonej Górze. Zbigniew Minek, ekonomista Uniwersytetu Zielonogórskiego, radny klubu Zielona. Razem dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę.